wiążące dostaliśmy. Takie wprowadzenie będzie.
To może tylko faktycznie tak słowem wprowadzenia. Państwo na pewno doskonale pamiętacie, że muzeum rozpoczęło swoją działalność 1,5 roku temu, 1 marca 2009 roku. Jako naszą siedzibą jest Pałac pod Filarami przy ulicy Denelu 10. Zgodnie z statutem zaakceptowanym zresztą przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, muzeum prowadzi swoją działalność właśnie ściśle oznaczoną właśnie w statucie. Polega ona na z jednej strony gromadzeniu pamiątek wszelkiego rodzaju, a więc eksponatów, zabytków związanych z historią miasta i historią górnictwa, przechowywanie, zabezpieczanie tych zbiorów, opracowywanie, prowadzenie działalności wystawienniczej, prowadzenie kwerend i badań naukowych, działalności wydawniczej, prowadzenie działalności edukacyjnej, czyli współpracy z placówkami oświatowymi oraz organizacji imprez kulturalnych. Z jednej strony imprezy kulturalne, które promują historię, promują historię miasta na tle historii narodu, ale również i imprezy rozrywkowe. Jeżeli chodzi o zbiory, tak króciutko, gama jak gdyby gromadzonych przez nas przedmiotów jest niezwykle szeroka, bo od fotografii, map przechodzimy przez przedmioty zabytkowe, sztandary, ale również i po zabytki techniki czy zabytki geologiczne. I tak, na ostatni dzień sierpnia, do dnia dzisiejszego, do tego ostatniego sierpnia zgromadziliśmy 440 eksponatów. Z tym, ponieważ tutaj prowadzimy takie ścisłe rozgraniczenie, 234 związanych jest z historią miasta, 188 związanych z historią górnictwa. 18 to eksponaty geologiczne, więc skamieniałości minerały. Zgromadziliśmy również 34 czasopisma o tematyce górniczej, a także rozbiór muzealny, który liczy 405 pozycji. Przy czym, ponieważ jak gdyby tutaj Państwu relacjonuję tę działalność tegoroczną, więc w roku bieżącym te zakupy to 122 eksponaty zakupione w roku bieżącym, z czego 84 należy właśnie do związanych do historii miasta. Również kupiliśmy 130 pozycji do księgozbiorów. Tu pozwoliłam sobie również nabąknąć, co jest najbardziej atrakcyjnego w tym naszym zbiorze. To kupiony właściwie już pod koniec roku, w grudniu, zbiór archiwalny ksiąg kasowych i rachunkowych kopalni Saturn z przełomu XIX-XX wieku wraz z kasą pancerną należącą do Towarzystwa Przemysłowego Saturn. Oraz naszym takim bardzo też atrakcyjnym nabytkiem jest przekazany nam przez miłośników czeladzi sztandar kopalni Saturn. Jeżeli chodzi o działalność, może jeszcze jedną rzecz, że oprócz zakupu nabytki pozyskujemy również w postaci darów. I to dość sporą grupę stanowią właśnie dary. Jeśli chodzi o działalność wystawienniczą, w roku bieżącym nasze muzeum do dnia dzisiejszego wystawiło 12 wystaw, z czego od razu powiem, 3 pierwsze to były wystawy, które przeszły z roku ubiegłego, a więc jak gdyby te nowe wystawy, które zostały przygotowane, po raz pierwszy zaproponowane przez nasze muzeum, to jest 9 wystaw. Z jednej strony są te wystawy pozyskiwane albo z innych muzeów, albo z zaprzyjaźnionych jakichś placówek. Część z wystaw są to wystawy nasze autorskie, a więc pozyskanych przez nas materiałów, mieszkańców na przykład czeladzi, albo ze zbiorów własnych. Nie wiem, czy mam chciałam Państwu przedstawić, jakie te wystawy były przedstawione. Macie Państwo wykaz, więc myślę, że to jest niepotrzebne. Następna to jest działalność wydawnicza. W roku 2010, do dnia dzisiejszego, Muzeum wydało 5 publikacji, z czego 2 związane z jubileuszem parafii Kościoła Świętego Stanisława biskupa i męczennika w Czeladzi, to są publikacje obce, a więc pana Zbigniewa Białkiewicza, Czesława Ryszki, ich autorstwa. Natomiast 3 książeczki pozostałe, to jest książeczka o burmistrzach miasta, poza tym o herbie i pieczęciach miasta oraz ta, która się ostatnio ukazała na Piaskach, to są książki, do których teksty przygotowali pracownicy muzeum. Jeśli chodzi o działalność kulturalną, no jest ona dość szeroka. Staramy się wychodzić jak najbardziej z szeroką ofertą kulturalną. I zanim przejdę już do tych takich cyklicznych, które zawsze się odbywają, to również w tym roku po raz pierwszy zostały zorganizowane muzealne spotkania z przeszłością. To był taki cykl imprez, cykl zorganizowanych imprez, które wchodziły właśnie w jeden, stanowiły pewną całość, a związane były właśnie z jubileuszem parafii świętego Stanisława. Odbyły się one miesiąc już po jubileuszu. Obejmowały 3 dni. W trakcie tych 3 dni zorganizowaliśmy między innymi właśnie spotkanie z Czesławem Ryszką, autorem książki, która ukazała się na jubileusz świętego Stanisława. Koncert Roberta Żwirka, księdza, który jest wykładowcą śpiewu liturgicznego, a również tutaj rezyduje w naszej parafii. Następnie zagościł u nas Jacek Owczarek, wieloletni śląski konserwator zabytków, z bardzo ciekawą prezentacją i wykładem pod tytułem Kościół świętego Stanisława na tle zabytkowej architektury sakralnej w ogóle Zagłębia Dąbrowskiego. Poza tym na 2 dni ksiądz proboszcz był uprzejmy i udostępnił nam część zbiorów, fragment zbiorów, które znajdują się w skarbcu kościelnym. Dlatego mogliśmy właśnie przez piątek i sobotę przedstawić mieszkańcom wystawę przy ołtarzu Pana. Wystawiliśmy tam kilka archiwalnych dokumentów, poza tym naczynia liturgiczne i obrazy. Również podczas tego Triduum Kościelnego projekcję filmu przedstawiliśmy mieszkańcom 750 lat parafii świętego Stanisława, przygotowany przez Urząd Miasta oraz pracownicy, historycy muzeum zorganizowali zwiedzanie kościoła z przewodnikiem, właśnie kościoła świętego Stanisława. Drugim takim cyklem to był 150-lecie Piasku. W tej okazji przygotowaliśmy właśnie tę publikację na Piaskach, teksty do rysunku pana Krzysztofa Zięcika. W kościele Matki Bożej Bolesnej na Piaskach wystawiliśmy ekspozycję fotograficzną prezentującą dzielnicę Piaski w fotografiach jeszcze z okresu międzywojennego. Poza tym zorganizowane zostało oprowadzanie zwiedzających po osiedlu patronackim, tym zabytkowym na Piaskach, dla mieszkańców właśnie osiedla Piaski, dla zainteresowanych mieszkańców oraz zwiedzanie z przewodnikiem kościoła. To zwiedzanie odbywało się przez 2 niedziele i jeszcze również miało miejsce wczoraj po 3 porannych mszach. Następny cykl, w którym po raz pierwszy wzięliśmy udział, to były Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem od pomysłu do przemysłu, a więc jak gdyby bardzo dobrze wpisywała się w ten nasz charakter miasta i na tę okoliczność muzeum w naszych salach wystawowych zaprezentowało historyczny portret kopalni zagłębiowskich, wystawę fotograficzną uzupełniono o eksponaty właśnie górnicze. Poza tym dla osób spoza Czeladzi zorganizowaliśmy zwiedzanie z przewodnikiem osiedli wybudowanych zarówno przez kopalnię Saturn, jak i również zwiedzanie osiedla patronackiego na Piask. Kolejne to była 65. rocznica powrotu dzieci czeladzkich z Kotuli, z obozu w Kotulicach. I na tę uroczystość, oprócz przygotowanej wystawy poświęconej losom dzieciom wywiezionych do obozu w Kotulicach, również Jakby Muzeum podjęło wszystkie czynności związane właśnie z uroczystością otwarcia, odsłonięcia pomnika, ale również i jak gdyby wszystkie prace związane z wykonaniem samego pomnika i samej tablicy. Zorganizowaliśmy w tym okresie dwa spotkania autorskie. Jedno to właśnie już wspomniane Czesławę Gryszką, drugie ze Stefanem Przyłowskim, promującą książkę Nie walczyliśmy na próżno. Oczywiście już od kilku lat zresztą odbywają się w naszej siedzibie imprezy rozrywkowe, myślę tutaj o koncertach, muzyczne piątki już na trwałe wpisały się jak gdyby w kalendarz imprez i było tak w tym roku, co miesiąc, ostatni piątek miesiąca występowały wykonawcy. Bardzo zróżnicowana oferta, ponieważ chcemy również tymi koncertami trafić do różnego odbiorcy, a więc od zespołu grającego muzykę irlandzką po recitale fortepianowe Fryderyka Chopina w związku właśnie z odbywającym się w tym roku mamy rok chopinowski. Ostatni koncert odbył się w piątek miniony. Gościliśmy muzyków jazzowych Joachima Mentla i brata Terry'ego ze Stanów Zjednoczonych. Oczywiście jednym z naszych również podstawowych zakresów działań to jest działalność edukacyjna. Tę działalność edukacyjną prowadzimy poprzez pracę i współpracę ze szkołami, właściwie z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli, a więc od właściwie przedszkolaków poprzez szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Ta nasza oferta myślę, że też jest w miarę bogata, ponieważ zarówno są to lekcje muzealne, prezentacje multimedialne, zajęcia jakieś warsztatowe, proponujemy różne tematyczne wycieczki terenowe oraz prowadzimy dni otwarte. Do tego czasu, do końca sierpnia, w tych lekcjach uczestniczyło 390 uczniów. W ramach edukacji również od kilku lat jesteśmy jednym właściwie z takich głównych organizatorów, współorganizatorów, tutaj również już od miasta i Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, ale jesteśmy współorganizatorem konkursu wiedzy o Czeladzi. Od zeszłego roku w zasadzie my jesteśmy odpowiedzialni za kontakty z nauczycielami, za dobór tematyczny, okazowanie bibliografii, także pytania, przeprowadzenie również i finałów. Konkurs odbywa się jak gdyby na dwóch szczeblach, a więc w szkołach podstawowych, gdzie uczestniczą uczniowie klas piątych oraz na poziomie gimnazjów, w których uczestniczą uczniowie klas drugich. W tym roku z klas piątych w tym konkursie wzięło udział 198 uczestników, a gimnazjów 238. W tej chwili już trwają przygotowania do kolejnej edycji. Wiemy, że tym tematem wiodącym w roku przyszłym będą czeladzkie kopalnie i przemysł wydobywczy. Muzeum realizuje w ramach strategii rozwoju miasta dwa programy, mianowicie Saturn oraz Kultura i Oświata. Uczestniczymy również w realizacji programu tych takich mniejszych miejskich, czy jak to miękkie się nazywamy też popularnie, mianowicie w 750-lecia miasta i parafii. Tutaj przygotowaliśmy go w zasadzie, ale jeszcze jesteśmy przed tym 750-leciem miasta, więc przygotowujemy i wydajemy publikacje książkowe. Jest tutaj również właśnie ten wspomniany konkurs wiedzy o czeladzie. Również realizujemy program Tradycja Górnicza. Tu kultywujemy tradycje górnicze poprzez organizowanie wystaw, lekcji muzealnych, także z naszych środków są finansowane koncerty Górniczej Orkiestry Dętej. Następnym programem to jest promocja kultury. Organizujemy wystawy, koncerty, wszelkiego rodzaju imprezy, o których Państwu wcześniej też wspominałam. Oraz gminny program opieki nad zabytkami. To oczywiście znowu przygotowanie wydawnictw, ale również sprawowanie opieki nad opuszczonymi grobami tutaj na cmentarzu przy ulicy Nowopogońskiej. Ta opieka dotyczy tylko i wyłącznie grobów, które jak gdyby osób czy wydarzeń, które wpisały się w historię miasta, które są grobami opuszczonymi, nie posiadające jakby bliskiej rodziny. I to jest kilkanaście tych grobów, są one po prostu przez nas sprzątane. Opiekujemy się również jednym grobem przy ulicy Smutnej w Sosnowcu i jednym na cmentarzu komunalnym. Prowadzimy bardzo szeroką współpracę zarówno z placówkami muzealnymi, jak również i z instytucjami miejskimi na terenie miasta, ze stowarzyszeniami, tutaj też chyba wypisałam wszystkich. Często też współpracujemy i z okazji organizowania różnych imprez, organizowania wystaw. Myślę, że też będziemy coraz bardziej rozszerzać tę pracę o nowe placówki. Działania promocyjne. Staramy się po pierwsze, ażeby popularyzować samą instytucję, ale również i nasze działania, a więc przygotowujemy artykuły o tematyce historycznej do Echa Czeladzi. Opracowywane są co miesiąc już od dłuższego czasu biogramy zasłużonych osób dla miasta, popularne czeladzkie hulichu. Odpowiadamy na kwerendy osób prywatnych, a także instytucji, które często zwracają się do nas o właśnie opracowanie jakiegoś tematu czy wyjaśnienie. Przygotowujemy aktualności z życia muzeum, zarówno i do miesięcznika, jak i na strony internetowe naszego muzeum, jak i miasta Czeladź. Oczywiście rutynowo opracowujemy zaproszenia, ulotki, plakaty promujące te nasze wydarzenia kulturalne. Współpracujemy z Czeladzką TV. Poza tym od pół roku również wystawiane jest stoisko muzealne przy różnych imprezach miejskich. Czy to było właśnie przy imprezach związanych z jubileuszem świętego Stanisława, czy przy festiwalu Ave Maria, dożynek miejskich, czy 150-lecia Piast. Plany na przyszłość. Ja tu Państwu przedstawiłam to, co jeszcze planujemy do końca tego roku. W najbliższym czasie, a właściwie tak w najbliższych dniach zespołem szkół nr 2 przedstawimy wystawę albumów wykonanych przez uczniów wszystkich szkół czeladzkich. To jest taki konkurs geograficzny Czeladź, moja mała ojczyzna. Poza tym w październiku proponujemy wystawę fotograficzną pod tytułem Czeladzianie. Będzie to prezentacja mieszkańców naszego miasta właśnie na starych fotografiach z lat 1900, tak gdzieś do połowy XX wieku. Jest to wystawa zrealizowana ze zdjęć właśnie wypożyczonych z albumów prywatnych. Poza tym w ramach muzycznych piątków, oczywiście do końca roku muzyczne piątki się będą odbywać tradycyjnie w ostatni piątek miesiąca. W najbliższym miesiącu będzie to muzyka argentyńska. Jeżeli chodzi o te końcowe miesiące listopad, grudzień. Jesteśmy w trakcie jeszcze dopinania pewnych spraw. Najprawdopodobniej wystąpi pani Bożena Grudzińska-Kubik i Paweł Sobierajczyk. Na pierwszą część roku przyszłego również już mamy taki ramowy program. Zaczynamy wystawą etnograficzną, gdy rodzą śpi, budzą się demony. To wystawa o czarownicach, strzykach i utopcach. Z kolei luty, marzec to przedstawimy wystawę o Janie Kiepurze, chłopcu z Kosmosa. A następnie również w tej chwili jesteśmy na etapie doprecyzowania różnych szczegółów, ale planujemy wystawę na szkle zapamiętane wraz z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk o dorobku fotograficznym Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przyszłości, który powstał w 1906, działał do wybuchu II wojny światowej. I to byśmy zaprezentowali fotografię z terenów właśnie naszego Zagłębia. W roku przyszłym chcielibyśmy zorganizować po raz pierwszy muzeum, noc muzeum, która przypada w połowie maja. I tym tematem wiodącym, zarówno właśnie noc muzeum, jak i potem imprez dla dzieci, byłby kraj kwitnący dzisiejszym Japonii. Poza tym wszystkie inne prace na pewno będą prowadzone na bieżąco, a więc i zakup muzealiów, opracowanie i wszystkie. Dobrze, ja dziękuję.
Bardzo dziękuję za obszerną odpowiedź, ale taka jest działalność. Ile to w sumie miesięcznie wynosi płatność dla tego subiektyka? Jaki to jest koszt utrzymania tego? Następna sprawa. Czy organizując imprezy kulturalne, czy są jakieś dochody, czy tylko są same straty? No i chciałbym zapytać, czy te zatrudnione osoby, to są jakieś osoby bezrobotne, czy to są jakieś ludzie, którzy mają już jakieś środki do życia, a mimo wszystko jak tego ich się zatrudnia? Dziękuję bardzo.
Dobrze, może tak, żebym zapamiętała. Ja tutaj Państwu zresztą podaję, że zatrudnionych jest 8 osób fizycznie, w tym tych etatów to jest 6,5. Miesięcznie, nie potrafię dokładnie powiedzieć, ale miesięcznie jest to około 18 tysięcy płatności wszystkich osób. Nie chciałabym mówić, no nie mam przy sobie, przepraszam, nie przygotowałam finansowych.
Więc? Proszę nie patrzeć na mnie, bo ja nie wiem, jak było.
16
ale to nie jest to. 6,5.
Ja nie jestem, tak, ja przygotuję. Nie chciałabym rzucać go osłownie, natomiast...
...dewaluować, tylko musimy merytorycznie rozmawiać.
Tak.
Ja się jestem do tego pytania, chciałbym powiedzieć, tak. Jaki koszt był zakupów do tej rzeczy?
Dobrze, to też muszę to sprawdzić, dobrze?
Ale zakupów jako czego? Eksponaty?
Eksponaty wszystkie. I płacę miesięczne. No nie, miesięcznie wszyscy pracownicy, tak? Ile trzeba
uczekać?
Ja myślę, że jeśli przychodzi panu w tej grupie, to ile gmina wydaje środków na utrzymanie pracowników, tak? Muzeum, tak?
No ale w rozbiciu na każdego pracownika, jak to się kształtuje.
To znaczy, ile każdy zarabia?
Tak, oczywiście.
Nie. To mam jeszcze spółki na minus.
Informacje zamieszczone w adresie interesu nie są ujawnieniem danych osobowych. Nie, ja tylko chcę tutaj, bo takie są stare komentarze i takie mówienie. Proszę Państwa, człowiek ujawniony w kremnicy jest człowiek, który ma imię, nazwisko i adres zamieszkania. To jest wtedy ujawnienie danych osobowych. Natomiast ujawnienie nazwiska i imienia...
Szczególnie, jak się ma tu pracę.
Ale to jest naprawdę... Ale
tego wiadomo, że jest jeden dyrektor, jeden księgowy.
Czy radny gminy nie ma prawa mieć tej wiedzy, ile zarabia dany
pracownik?
Jeszcze nie możemy robić tego tajemnicy, bo to jest żadna tajemnica.
Ja przygotuję pan. Oczywiście nie ma.
Ale mówię, co do ochrony danych osobowych, to tak to wygląda.
Proszę nas nie pouczać, my wiemy.
Ale przepraszam, ja nie wiem, czy wiecie.
Wiemy, proszę pana.
To znaczy, ja przygotuję jeszcze również ten zakup, aczkolwiek wiem, że na cały rok jest 14 tysięcy i mniej więcej połowę jest wydanych, ale ja również przygotuję dokładnie, ile już zostało na zakup muzeum wydanych.
Pan jeszcze pytał, kto jest zatrudniony bezrobotnie?
Którzy są bezrobotni, a którzy nie?
Jak są zatrudnieni, to nie są bezrobotni.
Powinny być osoby bezrobotne, rozumiem, się
no ja. To znaczy nie, ale nie ma ludzi, którzy mają inne prace. To są osoby, dla których to jest podstawowe źródło utrzymania.
Proszę Państwa, wielu magistrów również jest bezrobotny. Ja nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego. Wielu pracowników jest bezrobotnych.
Ja bardzo przepraszam, ale... Ja bym poprosił, żebyśmy dyskutowali na temu muzeum statku, nie schodzili na inne, powiedzmy, dziedziny. Pytam Państwa, mam pytanie do przedstawionego materiału przez Panią Dyrektor.
Proszę, może nie pytanie, bo chciałbym gratulować Panu Dyrektorowi Muzeum za naprawdę tyle rzeczy, które się tam dzieją. Dla mnie na przykład najlepszym koncertem zespół Karatów. I taka prośba, jakby więcej tak to było. Nawet po tych koncertach można powiedzieć, że to jest nie dla jednej grupy mieszkańców, tylko dla wielu, tak ja mówię, młodzież na Karantów, a nie tylko była młodzież. I na koncerty uważali nie tylko starsze osoby przychodzą, ale i młodzi. Działalność kulturalna naprawdę jest na wysokim poziomie. Ten muzeum nie działa tak jak inne od iluś tam lat, tylko to są ich, można powiedzieć, początki. Z roku na rok jest coraz lepiej. I życzyłbym sobie, żeby tak było.
W tej samej atmosferze i w tym miejscu powiedzieć, że cieszę się ogromnie, że wreszcie mamy muzeum w naszym mieście, czyli mamy prawdziwy ośrodek kultury, który w bardzo krótkim okresie czasu zyskał ogromną renomę, bo na imprezach, które są organizowane przez muzeum, jakiekolwiek są to uroczystości, jest bardzo duża liczba osób. Początkowo przychodziło tylko z tego terenu blisko ludzi zamieszkałych naszego muzeum. Do tej chwili mamy ludzi nie tylko z terenu Czeladzi, ale spoza naszego miasta. Ludzie przyjeżdżają i są oczarowani tym, co potrafimy pokazać, w jaki sposób potrafimy przedstawić, a poza tym, w jaki sposób umiemy się podzielić tą ciepłą atmosferą, tą przytulnością tego domu, tego miejsca i właśnie tych wszystkich współpracowników, którzy tam pracują i wkładają, proszę Państwa, ogromnie dużo serca i swojej własnej pracy. Bo kto nie zna się na pracy muzealnej, to nie wie, ile to kosztuje wysiłku, przygotowania jakiegokolwiek wieczoru poświęconego prezentacji, jakikolwiek wzrost muzealny. Ja jestem oczarowana i po prostu nawet zaskoczona z taką ilością, Iwonko, muzeów i instytucji, z którymi już zawarłeś jakieś tam działania, współpracę i ta współpraca się bardzo udaje. ale mieszkańców, ludzi, z którymi się spotykam i gratulują i cieszą się, że można było tworzyć tak przepiękną atmosferę i zawsze mnie proszę, żeby pogratulować pani dyrektor zawsze za miłe, ciepłe słowa, przyjęcie i takie cudowne zawsze wprowadzenie w każdą atmosferę. Życzę powodzenia na przyszłe lata.
Dziękuję bardzo. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że muzeum włącza się, jeśli chodzi o edukację, w szereg innych spraw, bo w okresie ferii zimowych, wakacji pracownicy muzeum są również przewodnikami po naszym mieście, zarówno dla naszych dzieci biorących udział w nieobozowej akcji letniej, jak i dla gości, którzy przyjeżdżają z zagranicy. I to, że pracują tam historycy, którzy mają doświadczenie w historii regionalnej, uczyli tej historii regionalnej, jest szalenie ważne, ponieważ potrafią dotrzeć bezpośrednio do słuchacza, przekazać to w sposób jasny, klarowny, taki, który do dziecka, do młodego człowieka po prostu dociera w sposób ciekawy. I za to muzeum także pragnę serdecznie podziękować.
Właśnie muzealne, jak to dzieci rozwija, jak one idą do innego miejsca niż szkoła, słuchają coś zupełnie z innej scenerii, jak to jest ogromnie bogatające i wnętrze. I z tego powinniśmy się cieszyć, a nie pytać, ile nas to kosztuje, tylko ewentualnie
to pani inaczej, by pani za to płaciła. To inaczej
a tak,
byśmy to
ja wypłacę?
No więc niech pani tutaj nie robi takich rzeczy, jak tego
ja
ludzi.
Ja każdy obywatel płacę.
Tak, bo pani musi płacić, że społeczne pieniądze, tak.
Społeczne to też i nasze.
Społeczne pieniądze wkładamy swoje pieniążki.
Ja bym bardzo się wtedy ludzi w sposób. Proszę.
Można. Ja też byłem na tych koncertach i rzeczywiście atmosfera jest fantastyczna i nawet się chciałem tak dopytać, bo wiem, że rzeczywiście jest duże zainteresowanie. Mam też takich znajomych, którzy uczestniczą w tych koncertach. Chciałem się zapytać, czy do strategii pani dyrektor zapytać, czy pewne koncerty w związku z tym coraz to większym zainteresowaniem się jednak mieszkańców naszego miasta i jak gdyby mieszkańców spoza miasta naszego, czy nie można byłoby, ja się pytam, bo ja się może nie znam na tym, na przykład przenieść niektóre koncerty raz na miesiąc do hali.
Nawet to inny charakter.
Ale, możemy mówić, że inny charakter. Tylko przyjdzie 200 ludzi, czy na przykład 300, bo naprawdę jest duże zaangażowanie. Ja wiem, że jest to, co jest ta atmosfera, no ale proszę Państwa.
To nie jest to, to jest również w hali.
Ja się do tego nie zgadzam, tylko że...
Występy w hali są...
Tylko, że jak to się będzie tak dalej, progresywnie rozwijać. Nie, ja rozumiem, dlatego ja to tak...
Jakby ten zbieram jest założenie, że są to jednak koncerty kameralne.
No
powiedzmy
właśnie,
tak jak był to ten Karantów Filii, jak pan wspomina, to faktycznie no, pękało w szwach i jak gdyby charakter może też
no
jest zespołu.
No właśnie, jak to teraz jest taką, nie wiem, czekamy.
Natomiast to większość, tak, natomiast
mówię,
większość...
Może niektóre, ja nie mówię, że wszystkie, ale być może
tak,
niektóre,
większość
może by się nadawały do przeniesienia. Ja uważam, że nie byłoby to tak bardzo źle, szczególnie jakby tam jakoś, nie wiem, czy jakieś tam fortepiany, czy tam różne są te instrumenty, postawili na scenie, na przykład tylko na tym, a ludzie... Szanowni Państwo, to jest tylko do rozważenia, bo oczywiście podejrzewam, że coraz to więcej będzie tych dobrych koncertów i jakoś ten problem będziemy musieli rozwiązać, w przeciwnym razie będziemy musieli wydawać wejściówki i tak dalej, no bo przecież wszystko ma swoje ograniczenia. To jest tylko moja taka jak gdyby sugestia, czy pytanie, czy może...
No dlaczego pani dyrektor wyszła z inicjatywą wyjścia przed muzeum z koncertem
tak
niedzielnym, no i bardzo fajnie, no, ciekawym...
No, 10 osób?
Tak, no 10 osób nam
na
było
z nami.
Pani,
i był to dzień wolny od pracy, bo niedziela, w związku z tym, no piękna pogoda. Wydawać by się mogło, że tyle osób powinno
przyjechać.
Ale oczywiście, że tak. My przyjmujemy tą sugestię co do organizacji koncertów w innych miejscach, niekoniecznie
tylko przez takie.
Więc koncerty można
powtórzyć,
niektóre, ale w innych ramach po
tak
prostu.
Natomiast na część na pewno by nie zginęli.
Że to pięknie wygląda w tej sali, to przynajmniej to fantastycznie wygląda. Ja się zupełnie
nie wiem. Chciałbym jeszcze spytać do Dariusza. Proszę Pani.
bardziej kulturalny niż muzealny, tak? To tym bardziej, że to wyobrażam miasto, bo nie jest duże, ale tych eksponatów związanych z historią miasta nie jest aż tak dużo, żeby można powiedzieć, że jest to już muzeum, które może działać na wielu własnych, wystawiać wiele własnych eksponatów czy na badań. Rozumiem, że to bardzo dobrze, że muzeum spełnia te zadania, które właściwie są przypisane do Domu Kultury, czy w ogóle rozwijania tej działalności kulturalnej w mieście, ale chyba docelowo, ponieważ tak się również nazywa, to jednak powinniśmy o tym muzeum myśleć jako o instytucji muzealnej. W związku z tym chciałam zapytać, czy muzeum obecnie prowadzi także, czy ma zamiar prowadzić pewną rodzaju działalność naukową. Dlatego, że te publikacje, które były tutaj przytoczone, jak rozumiem, są publikacjami takimi popularno-naukowymi, upowszechniającymi historię miasta, ale muzeum, które zawiera szereg cennych eksponatów, powinno też prowadzić działalność naukową nad tymi eksponatami. Rozumiem, że najlepiej to byłoby, gdyby jeszcze ktoś z tego korzystał i chciał te prace naukowe pisać, ale pracownicy właściwie też są upoważnieni do tego, co być może, że powinni też sami podnosić swoje naukowe kwalifikacje. Przewody do co, czy to w ogóle jest ta, czy ta ilość, czy charakter tych zabytków na to pozwala, żeby takie prace mogli, już powstać. To jest jedno pytanie o tę działalność naukową. A drugie pytanie, nie widzę tutaj w ustawie o sprawozdaniu, chyba że coś przeoczyłam, informacja o współpracy z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Ponieważ jest tu zawarta informacja o tej opiece nad globami, o niektórych zabytkach, również o tym, bo też o ile pamiętam jakieś zadania w programie opieki nad zabytkami właśnie miało Muzeum Saturn. Natomiast jeśli mówimy o muzeum, które zawiera te ruchome zabytki gromadzi, a mamy jeszcze zabytki nieruchome, samo muzeum jest takim zabytku, poza tym właśnie ta interesuje się tymi zabytkami nieruchomymi, jak kościołami, budynkami mieszkalnymi innymi, to rozumiałabym, że ta współpraca powinna być ścisła. Tym bardziej, że na przykład nie wiem, kto się opiekuje zabytką kardynała Wszystkiego na rynku, bo ja zwracałam już kiedyś uwagę panu konserwatorowi telefonicznie, że tak kwiaty jakieś tam takie zimą, że to potem liszą w datach urodzenia czy śmierci kardynała Wyszyńskiego, a jednak taką nazwę na rynek czarki, to właściwie nie ma się po co opiekować. Dlatego chciałabym zapytać o ten podział kompetencji w stosunku do opieki nad zabytkami. Ja rozumiem, konserwator zabytków z urzędu tylko sprawuje nadzór nad tymi zabytkami nieruchomymi, które są w rękach muzeum, a właściwie to tutaj nie sprawuje, bo Państwo jesteście odpowiedzialni. Ale o te inne, z czego to wynika, że tylko tymi krowami, czy tylko z zabytkami, jest jakiś podział, czy tam Państwo wybraliście tą taką opiekę. Dziękuję.
Więc może tak, jeżeli chodzi o badania naukowe i kwerendy, o których tutaj wspominałam jako jedno z zadań statutowych. My prowadzimy cały czas taką działalność, mianowicie już zresztą wcześniej nawet zanim muzeum powstało, cały czas prowadzimy kwerendę z archiwum katolickim. Jest to przeglądanie dokumentacji związanej właśnie i z historią miasta i związanej z kopalniami. Tak właściwie dokładnie to na razie z jedną kopalnią, ponieważ wszystkie akta dotyczące kopalni Czeladź zostały złożone i jeszcze nie są opracowane. Dopiero z tego, co się dowiedziałam, w tym roku rozpoczęto opracowywanie. Będzie to trwało co najmniej, w najlepszym wypadku, rok, półtora roku, a najprawdopodobniej dłużej. Ale to i tak już jest postęp, bo kiedy te 3 lata temu dowiadywaliśmy się, to dostaliśmy wtedy informację, że może za 50 lat. Także to już jest dobrze. prowadzimy. Nie jest to działalność taka, że po prostu jedna osoba jest tylko i wyłącznie oddelegowana do tej pracy, bo no widzicie Państwo, jest taki mamy stan zatrudnienia, jaki mamy, więc jest to systematycznie prowadzone. Na tej bazie pozyskanych informacji powstała właśnie między innymi nasza publikacja o burmistrzach miasta. No można powiedzieć, że jest to popularna naukowa, ale powiedziałabym, że nie ma tam rzeczy wyssanych z palca, ponieważ są to informacje na podstawie protokołów odbywanych rad miejskich, na podstawie dokumentów, które są w archiwach. I tak jak mówię, cały czas prowadzimy systematycznie, pewno nie dość wystarczające, ale myślę, że i to będzie się szybciej merytorycznie. Mam pracowników merytorycznych.
Pani doktor? Pani Ania?
Tak, pani doktor. Dwie osoby, z tego jedna na pół etatu, no taka jest prawda. Więc w tym ogromie wszystkich zajęć po prostu troszkę szybciej się też nie da pewnych rzeczy zrobić.
Znaczy dwie osoby merytoryczne.
Tak.
Chciałem się dopytać, proszę.
Czy już
chciałem zapytać taką rzecz. Pani tutaj dyrektor, który wspomniała działalność, wspomniała takich rzeczy, że ostatnio było 750 osób pracy, natomiast miasta jeszcze nie. I to chciałem właśnie chcę zapytać, czyli kiedy będziemy ćwiczyć, czy obchodzić do 750 miasta.
To jest
coś innego. I teraz jeszcze chciałem dopytać taką rzecz. Czy jest może jakieś opracowanie właśnie przez Państwa, gdzie stoicie samorządem, czy raz tego samorządu? Nie. Szkoda, bo właściwie wielu gminach, wielu w całej Polsce to jest stulecie Dlatego zapytałem, bo pani mówi, że było jakieś opracowanie na temat, że tak powiem, burmistrzów przelackich, historia burmistrzów. Ja to mówię w tym roku, że minęło te 20 lat samorządu, no i wydaje mi się, że według mnie też powinno być jakieś taki krótki.
Myślę, że na pewno do tego wrócimy. Czekanie, żeby było zrobione, to też wymaga dość
dużo. Nie ukrywam, że jestem, że tak powiem, w ogóle zaskoczony, to już tak mówię do Państwa radnych, tu do kolegi Mariana, który był również radnym pierwszej kadencji, że jakby w naszej świadomości czy relacji, to chyba nie bardzo. Chyba wszyscy pamiętamy, kiedy były pierwsze wybory. I pamiętam, że gdzieś na obchodach w Sławkowie. Wtedy właśnie obecny starosta Laura przypomniał tam również zebranym, że wybory samorządowe były 27 maja. I teraz ja mam zaproszenie, myślę, że wszyscy Państwo mamy zaproszenie na obchody 20-lecia samorządności. I powiem, że jest. Ten temat już jak gdyby w naszej kochanej ojczyźnie jest już zamknięty, bo to mówię, to był maj tego roku. Natomiast no, w październiku to teraz byśmy, przepraszam, dlatego Pani zapytam, nawet w świadomości niektórych osób decydentów w naszym mieście nie istniała data 27 maja.
Ale nieprawda, ja dzisiaj czytałam na stronie samorządowej, że obchodzą w powiecie, już nie pamiętam no jakich, że były, ale, że był marszałek ja zaproszony.
Ale ja wiem Pani świadomość, że są też jest 3000 gmin, więc różni mogą być na tym. Ja myślę, że chyba wszystkim na tej historii to powinien być niepodlegające dyskusji, że właśnie w 20-lecie to minęło 27 maja. I tyle, dlatego tak mówię przy okazji zapytałem, ale mówię, jeżeli tego nie ma, to przepraszam bardzo, z wielkim szacunkiem do Pani tutaj dyrektor, no to się też nie dziwię, że nie ma tego pracowania, bo mówię, historia burmistrzów, Szanowni Państwo, jest ciekawa na pewno, natomiast historia samorządu. No
natomiast na to...
Bardzo ciężki temat, panie Andrzeju.
Z jakiego to pracowania pracowaliśmy dwa lata.
Ja dokładnie nauczyliśmy się, wie pani, historii
takiej,
gdzie tam król dzielił to wszystko i też były swary.
Teraz prostują, tak?
Nieważne, ja tylko mówię, że... Nie dziwi się też, że nie ma tej historii, bo jeżeli mówię, jeżeli to w naszej tu świadomości miejskiej przyszliśmy tak obok tego, to wiem, że byśmy zaangażowani w trochę jakieś tam inne uroczystości, ale to jest nomen, to trzeba było normalnie odwiedzać, jakby nawet tylko na sesji, że jest 20 lat. Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy byli, którzy sami, którzy prosili o tych, żeby byli jak najlepsi ci na tym. Natomiast jeżeli mówię, tego nie ma wśród naszej większości, to ja się nie dziwię, że też u pani dyrektor też jak gdyby no nie ma tego pracowania, bo mówię, jest to zdecydowanie szersza historia, bo każdy samorząd, przynajmniej każda kadencja to miała 28 radnych, później 21, to jest naprawdę historia kilkuset już osób, nie?
Ale no, to, mam nadzieję, żebyśmy kto był w pierwszej, w drugiej, w następnych kadencjach, kto był, no i
no może, nie znam. No może tak, może nie, może pani dyrektor...
Bo już protokoły z sesji to by były wątpliwe, bo...
Pani dyrektor by się pokusiła też o pewne tak zwane osiągnięcia pewnych samorządów takie znaczące, jak na przykład takie, mówię, działania takie gospodarcze, które w każdej kadencji jakieś tam były. I to też by było podsumowanie, bo naprawdę to jest potrzebne, niemniej na początku, żeby wiedzieli, że to się kiedyś zaczęło i że to był nowy ustrój. Bo wtedy uznano, że to jest, była ustawa nowego ustroju, że ten samorząd faktycznie, jak państwo widzicie, w 20 latach, faktycznie samorząd jest bardzo duży. Nawet czasami się zastanawiam, czy nie jest za duży, no ale i tak jest prawo i tak, tak tego. Natomiast mam tylko takie, mówię, no nie dosyć, że to nie jest gdzieś tam uwieczniany w jakimś tam, nie wiem, no, stosowaniu całym opracowaniu, bo wydaje mi się, że byłoby kto na ten temat pisać i powiedzieć, bo naprawdę żeśmy zrobili tutaj bardzo dużo, były różne takie i różne zachęty i tak dalej, to też o tym trzeba warto wspomnieć, bo to była żywa historia, którą my pamiętamy, ale nasi potomni to już niestety pamiętać pewno nie będą, nie? Dziękuję.
No i dobrze, że no, ty wspomniałeś to. Przecież to
jest złote ziarnko będzie zasiane.
To może się pokazać taki właśnie. Czy to tak, tak super przygotowanie takiego, takiej rzeczy.
To nie jest właśnie bardzo proste, bardzo szybkie, bo to wszystko potem jest po łebkach, także to trzeba sięgnąć do materiału.
Że będzie rok 2010, nie każdy wie o tym, jak będziemy wiedzieli, że będzie 2015, to będzie to już 2020. I są oczywiście radni, którzy mają tą historię tworzyć na żywo, ale są też osoby właśnie na mnie, bo też muzeum, żeby tą historię, przynajmniej tą lokalną, i muszę to zacząć, to będzie może jedną z ciekawszych książek rozwidywanych tutaj dla analizy i przerazki.
No, ale dobrze, że nas
tak
pomagałeś.
Myślę, że tak. Ja się zupełnie nie odżegnuję.
Tak. Było tyle artykułów prasowych. To wystarczy, jakbyś tylko takie...
Nie, no panie prezesie, sądzę, że to jest bardzo... To jest niewykonalne.
To pani sama tak nie może podejmować.
Tak, no bo jako kto by zadecydował o tym, co tam pisać? No to jest najpierw, co ma się tam znaleźć?
No
naukowie.
No, a nam
pani Teresa, ale pomiędzy nami nie ma naukowca, który by był z nami. I który by nas oceniał.
Ale przepraszam, to jak pani dyrektor mówi, czyta pani uchwałę. Przecież można, tu nie potrzeba nikogo oceniać, tylko przeczytać uchwałę, jakie ważne rzeczy były tam w urzędzie.
I teraz jeszcze bardzo dobrze, a ja miałam głos obawny.
I ile spraw dla takich materiałów?
Będę prowadził dalej porządek. Myślę, że jest to jakiś pomysł, panie Andrzeju, na to, że może taka publikacja, no,
powinna
można było ją uwzględnić.
Publikacji też ktoś coś na ten temat powie.
No to się okaże, pani dyrektor, za dwa tygodnie.
Będzie wszystko.
Będzie
Ja bym poprosił
Będzie promocja w najbliższym czasie.
Ja już tak dziękuję.
Trzeba się zapisać, czy można?
A nie, ja to też będzie.
Jeszcze jedno pytanie też do pani dyrektor. Co jest odpowiedzialne za sprzątanie terenu
wokół muzeum?
Tego starego placyku?
To znaczy, tutaj bezpośredni to nie, to tak, to jest Angelika.
Bo, proszę Państwa, ludzie mi zwracają uwagę, zresztą ja na to sama też zwracam, że tam by należało, żeby tam służby jednak co drugi dzień czy jakieś tam posprzątały, bo tam tych lecących liści, szczególnie w tym okresie, ale w ogóle trzeba by tak dbać, bo to jest takie cudowne już miejsce i
tutaj te bliskie i schody i to bezpośrednie i wokół pomnika, to ja tutaj bardzo często ktoś ode mnie sprząta. Natomiast
nie jesteś w stanie. Bo też była taka prośba do mnie przez mieszkańców skierowana. Czy nie byłaby możliwość jakiegoś niewielkiego płotku?
Tak, o tym też myślimy, żeby tam w synie wchodziły.
Jak będę panią dyrektor widziała, to zaraz...
Tak, o tym myślimy, już pan konserwator ma rozeznać, bo też widzę, że pieski tam sobie chodzą. Następny problem, jaki też mamy bardzo poważny i też chyba w przyszłym roku trzeba będzie pomyśleć, to niestety plaga gołębi. To jest tragedia, to tak jeszcze nigdy nie było. Codziennie się przychodzi i schody są po prostu tragiczne. I już widziałam właśnie podglądami w Krakowie i w Zamościu są takiego rodzaju kolce. Natomiast no też nie jest to tanie, natomiast coś trzeba by będzie zrobić, bo no niszczą elewację, niszczą te schody. Ten piaskowiec, no niestety zostają plamy nawet po szorowaniu. I
jeszcze, jeżeli można, panie przewodniczący, jedno pytanie, ale to już może nie ma pani burmistrz. Ja już kiedyś zgłaszałam taki wniosek, bo tutaj padła nawet sprawa o konserwatorze zabytku. Ja zgłaszałam taki wniosek, że mamy nowego pana konserwatora zabytków i prosiłam, żeby przez stan, proszę? No już to minęło troszeczkę, jak ten mój wniosek, ja go ponawiałam go kilkakrotnie, żeby przedstawić nam tego pana, ewentualnie powiedzieć, jakie on ma plany, co robi, w ogóle żeby nam się pokazał, który ten pan właśnie wszystko, a to jest ten transakcja. No ale taką osobę, jak się zatrudnia w mieście, to my szczególnie radni powinniśmy widzieć. Kasiu, co to jest ta osoba, pan już kupuje jej usłyszy, prawda,
Nie, ale to jest takie nawiązanie do pytania pani radnej.
Chciałam dodatkowo jeszcze w różnych tutaj w tych sprawach zupełnie różnych to, ale ponieważ Terenia wywołała ten temat, więc chciałam, żeby ewentualnie tam nie ma pani, ale jest tutaj.
Ja zapisałam.
No właśnie, że jednak prosimy, no nie wiem, czy państwo uważacie, że takiego pana chcielibyśmy poznać, tym bardziej, że w naszym mieście przybywa. No i co, jakie są jego zadania, co on ewentualnie w jakiś sposób sklasyfikował, jakie są jego działania na bieżąco. No warto by było poznać, że takiemu panu płacimy, no i chcielibyśmy wiedzieć za co.
Zadać pytanie w ramach interpelacji dotyczącej.
Nie no, to by ja uważam, że to trzeba, żeby ten pan się przygotował, bo wiem, że on jakiś jest taki zawsze bojący się, tak wytłumaczono, że ten pan się bardzo.
Pan Marianista, proszę.
Ja chciałem po pierwsze powiedzieć tak, jeżeli chodzi o tablicę kardynała Stefana Wyszyńskiego, to zgłosiła się do mnie członkowie Akcji Katolickiej, ażebym na sesji o tą tablicę zapytał, czy mogą się nią opiekować. Burmistrz wyraził zgodę i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy tą tablicę opiekuje się Akcja Katolicka. Jeżeli jest coś nie tak, coś Państwa ogląda, bo tam chodzi o parę kwestii zmiany kwiatów, to żeby to było czyste i tak dalej, poza tym jeżeli tam będzie budynek remontowany, żeby ją zdjąć, żeby nie została uszkodzona i tak dalej, i tak dalej. To tyle mogę powiedzieć, ale jeżeli, no powiem szczerze, że dawno przy tej tablicy nie był, w związku z tym miałbym powiedzieć, że w jakim jest tam stanie, czy jakim stanie mają kwiatki i tak dalej. Proszę Państwa, ja jeszcze raz, bo mnie nie widziałem. No, dziękuję za to, że się...
Zgłaszałam, znaczy wiem, że to mam do interpelacji, to co, ponieważ do pana konserwatora powiedział, że... dlatego przy okazji
przyjechałam. Ja również czekałem osobą, które
bo do mnie też się zwracali ludzie, którzy prosili o to, żeby się tą kamienicą zaopiekować. Oni też nie mają czasu, bo złożyliby kwiaty, ale by potem nie posprzątali, bo mają niewiele czasu. No więc ktoś, każdy ma prawo złożyć kwiaty, a ja właśnie, proszę Państwa, ja zwracałam się w momencie, kiedy tam była, miała być tam osoba na tablicy. To jeszcze to było za Pana Burmistrza. Ja powiedziałam, że to nie jest miejsce na taką tablicę, w takiej świętości, takiego obywatela, takiego człowieka. Wydaje mi się, że powinniśmy na obskurnej, bo w tej chwili to burmistrz Marek Grodowski już tam pomalował kawałek tej ściany i że to jakoś wyglądało, bo ja wracałam się do pana burmistrza w zeszłym roku odnośnie tej sprawy, żeby pomyśleć i ewentualnie przenieść tą tablicę, może jakiś mały postumencik, zrobić olbrzymi plan, nie, na rynku nimi nie pasuje. Zrobić na przykład maleńki jakiś postument na placu kościelnym i tam ustawić tą tablicę, uhonorować, gdzie wszyscy będą mogli patrzeć, a to by było, mi się wydaje, w tej chwili porozmawiać z księdzem, proboszczem, że on byłby na pewno bardzo wdzięczny za to, że tam by taki jakiś mały obiekcik stanął i uświetnił właśnie tego wspaniałego Polaka. I tam moglibyśmy z szacunkiem kwiaty składać, tam można było pochłonić się, pomodlić, nie na obskurnej, nie naszej kamienicy.
Teraz jest nasza,
ale to niedawna była nie nasza. Dlatego ja bym jeszcze pomogła, że mamy tej przestrzeni publicznej, bo mamy tą tablicę, tylko dlatego, że proszę zrobić Urszulko, to tak ja poproszę, pan burmistrz Grodowski będzie wiedział, bo ja bym się do niego zgłaszałam kilka, no bodajże w ubiegłym roku, co mi się bardzo nie podoba i właśnie sugerowałam umieszczenie jej na placu kościelnym. Myślę, że ksiądz Wolski byłby z tego bardzo zadowolony, postawilibyśmy
jakieś mamy, że jeden jest kardynała Wyszyńskiego i że ta tablica miała być ogólna dla
wszystkich. Ustawają kurczyka nie mamy, bo rynek w żadnym państwie mieście nie nosi nazwy, tylko jest rynek. A tak to jest plac, tak się.
Nie ma.
Jest rynkowa. W każdym świecie zajrzyjcie, rynek to jest rynek, to jest miejsce na nie.
Plac, a który jest poza drogą, ulicą, teraz pierwszą ścieżką, sam plac jest placem kardynała Wyszyńskiego. Tak to zostało,
tak
jeżeli nie pamięć nie byli, tak to zostało podzielane, ponieważ budynki nie mają adresu, kardynała Wyszyńskiego, tylko rynkowy.
Ale ostatecznie nie ma się co kłócić, panie przewodniczący, bo i tak rynkowa i rynek jest na miarkę. W związku z tym nie ma się specjalnie o co dochodzić. Na miarkach jest proszę zobaczyć, bo tak wygląda.
Z elewacją tej kamienicy to nie oznacza, że mamy tablicę likwidować, bo to jest jakby dla mnie likwidować kaplicę. Ja nie źle zrozumiałaś. Ja proszę o zrobienie na kościele placu jakiegoś małego miejsca posumentu i pięknie przeniesiony w jakiś piękny sposób.
No właśnie, jak mamy o samochodzie
Panie przewodniczący,
bardzo przepraszam, pan Maria kontynuuje pytania.
Proszę Państwa, ja tu mam bezpośrednio do Pani taki wniosek, taką prośbę. Obojętnie jakby to na nie nazwać. Od 15 lat jako Żelazki Klub Pielgrzyma zbieramy fotografie stare z rodzin pielgrzymich, z albumów i tak dalej. W momencie, kiedy zaczęliśmy zbierać, to pokazały się poza pielgrzymami, pokazały się orkiestry, które również pielgrzymowały do Częstochowy razem z pielgrzymami. Co daliśmy wyraz w kilkudziesięciu zdjęciach, między innymi tam na wystawie dotyczącej muzykowania właściwie orkiestr. Zbieramy po prostu, zbieramy w zależności to, co otrzymujemy z albumów,
tak,
od ludzi prywatnych, między innymi w tych przeladzianach tej wystawie też jest, będzie na pewno, tak, nie widziałem tego jeszcze, ale będzie na pewno wiele zdjęć z tych albumów. Zbieramy po prostu dokumenty od ludzi dotyczących tam czy opraw liturgicznych, czy nauczycieli, czy uczniów, moda na przestrzeni historii, chóry, sport, orkiestry, to o czym mówiłem. I teraz chodzi mi o taką jedną sprawę, mianowicie dokąd po prostu to wszystko było małe, no to nie wymawiając, przez Strzelacki Klub Pielgrzyma robiliśmy to w ten sposób, że kupowałem tą kliszę fotograficzną tam w Mediamarku, czy jak się to nazywa, i po prostu później czy w urzędzie, czy przez kogoś, czy przez tam pana Janka Powałkę, no żeby te zdjęcia z tych były poprzez komputer, przez skaner wprowadzone. Natomiast w chwili obecnej, no takie możliwości, jak tu się mówi, troszeczkę się skończyły ze względu na to, że no wygląda na to, że jestem dość wiarygodny, ponieważ od tych ludzi otrzymuję większą ilość rzeczy. Ale nie mamy w chwili obecnej pieniędzy takich, które by poza elektronicznym zapisem, czyli tam na płytkę czy na coś, żeby odbić na kliszę fotograficzną. Dlaczego? Proszę Państwa, jeżeli chodzi o samą elektroniczną odbitkę, znaczy to jest wszystko tylko, co jest na płytce, to jest wszystko dla osób młodych. Natomiast osoby starsze, które wypożyczają czy album, czy poszczególne zdjęcia swoje rodzinne, to chcieliby zobaczyć siebie, swoich dziadków, ojców i tak dalej, na poziomie, na powiedzmy, tak zwania wydrukowane. Proszę?
Konkurs ogłosił, żebym ja zagłosił konkurs.
Ale no my nie jesteśmy znowu tacy uczeni w zakresie tych wszystkich, tych komputerów i wszystkich. I teraz ja powiem, o co mnie konkretnie chodzi. Ponieważ bardzo dużą pomoc przez cały czas, i współpracujemy z Towarzystwem Inicjatyw Kulturalnych z panem magistrem Powałką, ja chciałbym czegoś takiego, żeby muzeum ze swoich pieniędzy, nazwijmy, czy przekazało, czy wzięło na siebie na poziomie tam gdzieś w granicach 5000 w skali roku, 5-6000, żeby można było zakupić te wszystkie klisze fotograficzne, te fotografie, on by to zebrał, zrobił i to byłoby do kolejnych, następnych wystaw. Oczywiście wystawa jest później na poziomie tam pół metra, metr i tak dalej, to jest inaczej. Natomiast w tym przypadku, no powiem szczerze, może tak już jestem ostatnim pokoleniem, na zasadzie ocalić od zapomnienia. To są jeszcze ludzie, którzy żyją, którzy jeszcze ufają i którzy nie przyjdą wnuczki czy prawnuczki i kiedyś tam wyrzucą to na świetnik, bo nawet nie będą wiedzieli, kto jest na tych zdjęciach, tych albumach, prawda? Dlatego chciałbym, żeby pani była uprzejma się zastanowić, jak to zrobić, żeby po prostu ten człowiek, ja nie potrzebuję żadnej złotówki, tylko żeby dla tego człowieka był ten klisza fotograficzna, żeby na której mógł odbić, żeby tym ludziom, którzy dają, jak tam powiedzmy dają tam 5-6 zdjęć,
Czyli chodzi o wydrukowanie
powiedzmy na tak zwane papierze aż...
Ale co, danie tym ludziom?
Jeżeli pani ktoś daje 10 zdjęć, to pani daje, które zdjęcie i pani się tam weźmie, wybierze, bo pani też będzie miała pamiątkę rodzinną. Na ścianach ludzie wieszają.
Proszę? Ludzie, że ma oddaje te fotografie, które bierze od ludzi, oddaje to muzeum. Muzeum bierze te fotografie. Jeżeli bierze za darmo, nie ma takiej tej rekompensaty, to ma, jeżeli bierze oryginał, to chyba nic nie przeszkadza, żeby kopię dać temu właścicielowi, prawda?
Ludzie nie dają.
No właśnie.
Ludzie wypożyczają oryginał, to są pamiątki rodzinne. I Oni tego nie chcą sprzedać żadnej tarczycy. To jest sprawa po prostu podstawowa. Jeżeli ja dostaję od kogoś, to ja mówię, że ja to biorę na dwa tygodnie z powrotem.
Ale tak. Muzeum może zapłacić za kopię na przykład. I może zapłacić, bo muzeum się samo rozlicza. Jeżeli muzeum zostanie do skopiowania, to nie jest to Państwa grofi. Że chodzi o to, bo tutaj było gdzieś w tym sprawozdaniu. Nie wszystko. Ludzie wypożyczają też. Jeżeli dają zgodę na kopię, no to ktoś może to odpłatnie zrobić, bo ma.
Ale właśnie to trzeba rozumieć.
Ja poddałem temat w formie takiej, żeby to Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych z panem Powałkiem na czele, żeby mieli na takie rzeczy, jak na ten tusz, jak na te.
Ale wie pan, to ja oficjalnie nie mogę dać.
Jeszcze raz mówię, ja nie mówię, jak to ma być zrobione, bo ja nie wiem. Ja po prostu podjąłem temat dlatego, że nie może być dla takiej ekipy, jak na przykład tu jesteśmy, czy w ogóle w sensie miasta, żeby nie było rozwiązań takich, a żebyśmy od ludzi mogli wziąć z albumów zdjęcia, wziąć, dać tam do skanera, zeskanować i później po prostu je wydrukować małe. Natomiast do wystaw pójdą te zdjęcia już powiększone. Bo jeżeli, jeszcze teren na moment, nie wiem. Jeżeli po prostu ja na przykład mam zgromadzonych 300 czy 400 zdjęć, to jak pan Janek Powałka wybrał na wystawę do pielgrzymowania, on wybrał 60 z tych, powiedzmy, żeby były w różnych aspektach, w różnych tych miejscach, w różnym kącie i tak dalej, jako artysta, jako no powiedzmy taki czy inny znawca, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Drogi. Dziękuję bardzo, to tylko tyle i aż tyle. Ja nie mówię...
Dopóki nikt się nie upomni, że ktoś nielegalnie skorzystał z prawa tej, bo na razie jakby nikt nie wie, nie było takiej sprawy, natomiast jeżeli masz cudzą fotografię, to najpierw musisz prosić, żeby ten ktoś ci powiedział, że masz prawo tej publikacji.
No ale oczywiście.
Na wystawę.
Oczywiście.
No, czyli oczywiście.
Od tego się zaczyna, że dana rodzina, dany wnuczek, dana córka, ktoś tam i tak dalej, jeżeli wypożycza dla nas, żeby to można było skopiować czy zrobić z tego zdjęcie, to po prostu również jest dumna, jeżeli to zdjęcie się później ukazuje, czy tak uczelali tam z okazji jakiś tam na twoje.
Ja tam jestem, to jest moja rodzina, też mam prawo do tej
fotografii, prawa autorskie. Ciekawe, ile on tam zarobił.
Ale jeżeli ktoś chce mnie głowę urwać, serdecznie.
Ja bardzo przepraszam, ale
proszę Państwa, dziękuję bardzo.
Myślę, że zamkniemy już
ten. Ja jestem optymistyczny, nastawiony, nie te pedofilskie, w związku z tym w ogóle nie. W ogóle nie takich podtekstów nie biorę pod uwagę.
Ja nie odpowiedziałam pytanie, bo pani radnej tak jak gdyby parę osób weszło z pani. Jeżeli chodzi o opiekę nad jak gdyby obiektami zabytkowymi, bo o to pani pytała. My niestety mamy tylko i wyłącznie nasz obiekt, który dostaliśmy w administrowanie.
Ale zaadministrowanie to trwamy
dalej. Mamy administrowanie, nie mam całego zarządu, także mam tylko administrowanie. Także żadne z obiektów nie podlega jak gdyby naszej opiece. Natomiast tutaj o tych wspomnianych grobach. Powiem szczerze, że też po długich konsultacjach z prawnikiem, czy w ogóle mamy prawo, czy nie mamy prawo, bo nie da się ukryć, że za tym idą jakieś tam drobne pieniądze. Dostałam w końcu decyzję, że mogę zająć się w sensie tylko i wyłącznie opieki, która polega na sprzątaniu i takim jakimś doraźnym. Nawet nie, broń Boże, poprawiania, nie renowacji, nie utrwalania jakiegoś tam.
Tylko zbierać liście.
Tylko i wyłącznie sprzątać, zamiatać, myć. i w ten sposób wzięli się pod swoją opiekę kilkanaście grobów, tak jak tutaj wspomniałam, na cmentarzu na Nowopogańskiej. I są to które groby? Są to groby, tak jak powiedziałam, te, które w jakiś sposób wydarzenia są zapisane w naszej historii. Więc te wszystkie, które były wypadki na kopalniach itd. Oprócz, od razu mówię, 3 kwietnia, ponieważ jest tak bardzo zniszczony i popękany, że jak gdyby sprzątanie i na przykład wejście na to, no niestety, ale grozi, to jest duże niebezpieczeństwo. Tam w tej chwili drzewo korzeniami tak bardzo już podniosło płytę, że ona jest pęknięta, no jest w tej chwili wręcz niebezpieczna. Coś z tym też trzeba by było zrobić. To jest ten 3 kwietnia, taka duża, potrójna dosłownie płyta. Natomiast mamy kilkanaście grobów, które po pierwsze nikt nie opłaca, nikt z rodzin nie żyje, nikt się tym nie interesuje, natomiast nie powinny zniknąć, no bo jeżeli jest ulica, jeżeli czcimy jakieś rocznice, to byłoby wręcz niestosowne, żeby te groby. Tak, ja mówię, to jest kilka tych grobów, to są te groby żołnierskie, które też co roku zawsze był problem, że tam coś wyrasta między nimi. To jest też grób, o ile dobrze pamiętam, burmistrza Hermana, który już nikt się tym nie interesuje, więc też jest sprzątany, jest pomnik katyński, bo jak gdyby to jest bezpański, ja nie wiem, czy grabarze to pilnują, Armii Czerwonej. No i mówię, w ten sposób jest tych grobów kilkanaście. Natomiast mówię, nie mam żadnego obiektu jak gdyby pod opieką, o który
to jest czy jest współpraca, czy nie jest konieczna, czy nie ma pola do wyżywania.
Jest współpraca, ale powiedziałabym tak nawiązane.
Ja pani o grobie to Hermana, tak?
Proszę?
O grobie Hermana pani mówiła. Czy rodzina jeszcze istnieje Hermanów?
Która rodzina? Oni się nawet nie nazywają, bo pan mówi w tej chwili o państwu Lewandowskim. No. Chyba, tak? No ale to nie jest rodzina. To nie jest rodzina.
To chciałam zmierzać do zamknięcia z pierwszego na trzeciego punktu. Może dwa zdania podsumowania, jeżeli chodzi o moją opinię o moim statut. Ja się chciałem przychylić do bardzo ciepłych słów pani Danusi i pana Krystiana, którzy ocenili działalność Muzeum Statut bardzo wysoko. Kiedy półtora roku decydowaliśmy na sesji Rady Miejskiej o powołaniu tej instytucji, może wielu z nas się zastanawiało i miało wątpliwości, co muzeum będzie robić. Przecież eksponatów u nas jest niedużo. Ale kiedy teraz czytamy zakres działalności, proszę Państwa, to jest gro działalności kulturalnej, która muzeum wypełniło taką niszę, organizując życie kulturalne w mieście. Ja osobiście na przełomie maja i czerwca organizowałem wystawę z panią dyrektor. To było 35-lecie Szkolnego Związku Sportowego. Ktoś wspomniał o tym, ile to pracy kosztuje przygotowanie jednej wystawy. Tych wystaw było 12. W tej działalności jest napisane na parę stron. Tam pracuje merytorycznie 2,5 pracownika, tak? Tak pani dyrektor powiedziała. Dwóch pracowników. Proszę Państwa, naprawdę, ja sobie zdaję sprawę, ile ci ludzie muszą mieć pracy, żeby taką ofertę przygotować dla mieszkańców Czeladzi. I jestem pełen podziwu, że to się udaje zrobić na takim wysokim poziomie. I przychylam się również do tej opinii, że na kulturze się nie zarobi, pani Mirosław. Tam nie będziemy zarabiać, tam nie będziemy biletować miejsc. Tam będą przychodzić właśnie mieszkańcy, którzy chcą coś duchowego. I takie jest moje zdanie. Naprawdę, tutaj to jest bardzo szeroka działalność, niełatwa działalność i na bardzo wysokim poziomie i zakres merytoryczny tej działalności mieliśmy przedstawiony. Ja na kilku imprezach byłem, nie zawsze mogę być, ale muszę powiedzieć, że no wychodzę zawsze bardzo zadowolony, że to jest naprawdę dobrze przygotowana impreza i chciałem pani dyrektor podziękować, a natomiast członków, ponieważ mamy to w tematyce jutrzejszej, czwartkowej sesji do omówienia muzeum, chciałbym spytać o zaopiniowanie tego materiału, żebyśmy mogli na sesji pozostałym radnym przedstawić opinię edukacji, kultury, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, co, czy państwo pozytywnie uchwalił. Ja wiem, ale jeżeli będziemy ten materiał omawiać, pani radna, ja tylko mówię do członków komisji.
Ja wiem.
To, ale to nic nie przeszkadza nam, żeby pozytywnie, negatywnie lub się wstrzymać, jeżeli chodzi o materiał przedstawiony przez panią dyrektor. Co jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego materiału? Kto jest przeciw? 4 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Sędziewski nie wstrzymuje się. Nie bierze, to znaczy nie jest.
Nie głosuje.
Nie głosuje, tak? Jeden nie głosował. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja dziękuję pani dyrektor. I jeszcze raz gratulujemy. Myślę, że będziemy tutaj słyszeć o tych imprezach, o sprawach. Będziemy często przybywać, jeżeli.
Zapraszam
serdecznie. Może o budowaniu nowego pałacu, żeby powiedzieć.
Myślę, że tak, że chyba dopiero tam działalność będzie można rozwinąć już tak stricte na stałe wystawy. No dopiero jeżeli będzie inne lokum, bo w tej chwili mamy zbyt mało sal, ażeby to można.
A ja się tak ogromnie jeszcze cieszę i Państwa, że wykorzystaliśmy Twój potencjał, który by się zmarnował. Na pewno bibliotece już tyle nie mogła pokazać swoich inwencji, umiejętności, to tutaj masz możliwości pokazania, inspirowania i cieszenia nas wszystkich.
To ja serdecznie dziękuję.
Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego, Dzień Edukacji Narodowej. Pana kierownika bym poprosił o krótką informację.
W kierunku jest przygotowana Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku zaplanowana impreza jest na 15 października. Alamosir, natomiast o programie, dokładnie tak.
Nie jest tajemnica, tylko jest dogadywany jeszcze po prostu.
Jeszcze pewne rzeczy, nie tajemnica, to się takie, że nie chcę Państwu przekazać informacji, tylko pewne sprawy są jeszcze jakby na poziomie uzgodnień, dogadywania.
Na pewno też to będzie tak ciekawie jak w poprzednim
razie. Ja chciałam jeszcze się zapytać, bo taka była, ja stawiałam tutaj taki wniosek, bo to ze związku na nauczycielstwa wyceny oczywiście. W Banku Czeladzi będzie informacja o tym uroczystym inauguracji
tak.
Miejskiego. Ja i proszę jeszcze, czy będzie ewentualnie jakiś adres nam prosili, czy każdy z nauczycieli będzie mógł na przykład emerytów i tak dalej, czy tylko to będą mogły wziąć udział osoby zaproszone. Czy będzie na przykład możliwość zaproszania, że zapraszamy nauczycieli czynnych, prawda, i nieczynnych już naszego...
Nie chcę się wypowiadać, no bo tak...
No właśnie,
ale z tego wiemy, że...
Chyba nie znajdzie, bo numer
jest... Chyba wszyscy... Chyba wszyscy, no z tym, żeby potwierdzić chociażby tę szkołę.
Ewentualnie informację taką do szkół, no, żeby było...
To znaczy, jeżeli ja mogę, pani... Każda szkoła dostała informację i było zapytanie dla pracowników oświaty, nie dla nauczycieli, tylko pracowników oświaty, kto będzie brał udział i chce brać udział. I takie listy już dawno zostały stworzone i przekazane zostały do związków i tam stworzona jest jakby lista zbiorcza. I myślę, że ta informacja o 300 osobach chyba jest mocno już zaniżona. Bo nie wiem, czy nie jest 400 albo więcej osób chętnych, które chciałyby udział wziąć w tej
grze. Cieszę się dużym zainteresowaniem.
Ja tylko przypominam, poproszono mnie, żeby taką informację
mogli już zrobić, bo nie wiedzą, czy mogą przyjść.
Ale w szkołach na pewno wszyscy wiedzą.
W szkołach tak.
Może pani kierownicy.
No, ja bym nie uczestnicząca, bo wiedzę, jak tylko mi się najczęściej mogłabym się dowiedzieć, o co to właściwie chodzi. Dzień edukacji to jest dzień edukacji, prawda? Czyli ogólnie takie, natomiast jeżeli mówimy o przykład, to jest akademia, czy to jest bank.
Tak, akademia, wręczanie tych nagród. Tak, tak jak co roku.
W
jednej części oficjalnej, w której są nagradzani, powiedzmy, nauczyciele, są to nagrody burmistrza, ewentualnie kuratora, i tam również są jakieś medale, powiedzmy, jeżeli są przygotowane, a druga część jest częścią pisarną. I w czasie tej uroczystości jest taki krótki program artystyczny i to jest w zasadzie tyle. Na tą uroczystość są... Przedsiązek nauczycielstwa.
Ale z budżetu też to nie ma wrażenie.
Tak.
Wiąże się dokłada.
Czy radni
zostaną powiadomieni?
Nie,
przepraszam, komisja
edukacji chyba na zawsze.
Zapraszana na tym uroczystości.
Ale to jest nie do przyjęcia, żeby radny nie był zawiadomiony i zaproszony. Radny może nie skorzystać z imprezy, która jest organizowana przez miasto. I to jest
chyba pan. Jeżeli jest jakaś wewnętrzna płacona
przez. Ale to też. Przepraszam bardzo.
A ile mamy? No ja wiem, bo to są specjalne fundusze, ale ile do pieniędzy.
Prywatnym robicie chociaż.
Nie powiem w
sobie. Nie mówiliśmy o tym tutaj, bo to było na wiązek. To wpłaca, by nas to nie interesowało.
Nie powiem, bo jeżeli chodzi o te dokładne szczegóły, to jak zgodnie chcę.
Czy macie państwo jako komisję?
Ja rozumiem, jestem, że jest zaproszony 300 osób, czyli jakiś koszt przedmiotnie znam.
No ale oczywiście, że jest, tylko mówię, że no jest w tej chwili spotkania, są edukacja, są dogrywane ten, ze związkami. Oj, chyba 800. 800 do koło.
Jest 9 placówek plus jeszcze przedszkola. No jest. Ale to jeszcze są pracownicy administracji, bo to jest Dzień Edukacji Narodowej, a nie Dzień Nauczyciela. Także mówimy na
ponad 800.
Mówimy o skali ponad 1000, dobrze. To 1200. Tak. Czy są pytania?
To tego nie
powodzą. To jest niespodzianka. Dobrze. Przechodzimy teraz do punktu następnego, opiniowanie materiałów sesyjnych. W przebiegu sesji wydaje mi się, że dotyczyło nas jako komisji, to że państwo będziecie mieli pytania, to poprosilibyśmy panią skarbnik o przedstawienie zmian budżetowych.
Jeżeli chodzi o zmiany budżetu, czy krótko w zakresie dochodów, jest to zwiększamy plan budżetu o dochodach o kwotę 47 968,21 groszy i na tą kwotę składają się, jest to odszkodowanie, które jest dla przedszkola numer 5 w związku z zalaniem, kwota 9 968,21 oraz dodatkowe dochody, które uzyskał ośrodek senior. Jest to kwota 38 tysięcy. I o tyle zwiększamy dochody i później też wydatki. Natomiast kwota zmniejszenia dotyczy rozliczenia zielonych szkół i jest to korekta po stronie dochodów i wydatków budżetu o kwotę 69 616. W zakresie wydatków również korekta. I również jest korekta dotycząca i zwiększeń, i zmniejszeń wydatków. Jeżeli chodzi o zwiększenia planu wydatków, to jest w sumie na 178 509,21 groszy i na tą kwotę składają się. Są to przesunięcia w sumie na kwotę 130 541 zł. Są to przesunięcia między rozdziałami i działami dotycząca pokrycia kosztów energii, pokrycia wydatków na wynagrodzenia. Natomiast 15 tysięcy jest przesunięcie na zadanie inwestycyjne realizowane przez szkołę numer 7. Dotyczy to Radosna Szkoła i budowy placu zabaw. I jest jeszcze przesunięcie 10 tysięcy z dotacji na sport, na stypendia sportowe. I tak jak powiedziałam, to jest korekta dotycząca tych dodatkowych dochodów. I teraz natomiast w zakresie zmniejszenia planu wydatków te wcześniej omawiane przesunięcia oraz jest jeszcze też korekta, to co też było omawiane przy dochodach, czyli rozliczenie zielonych szkół. To tak pokrótce. To i są jeszcze zmiany, jeżeli chodzi o WPI. Jeżeli chodzi o WPI, to jest korekta dotycząca ZIK-u. Za mało miałam czasu pani Teresa. Natomiast ten wydział, no to akurat zdążyłam, to jest Wydział Rozwoju Miasta i Inżynierii Miejskiej. On się tak nazywa, a ponieważ tam literki, tak, te literki były takie małe, że po prostu ja dopiero jak spojrzałam na większy, mówię, no przecież to jest wydział, tak zwany Wydział Rozwoju, tylko i Inżynierii Miejskiej. Natomiast wniosek ten po prostu muszę zadzwonić do ZIK-u, ponieważ we wniosku dotyczącym Staropogońskiej oni nie napisali o tą kwotę, ale nie napisali na to. Nie, no oni po prostu i dlatego muszę zadzwonić, a było za mało czasu, żeby po prostu no, skontaktować się.
Oni dołożyli do tego coś innego, no to co, wyciąg wykonany już dawno, to już w ubiegłym roku, także nie bardzo było co do tego projektu.
Mam to zapisane także na sesję czy na następną komisję, jak coś, bo nie wiem czy mi się uda do jutra, ale na sesję na pewno. I to są wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o nasz budżet.
Pani Skarbnik, jeżeli mogę zadać pytanie.
Proszę.
Proszę wypowiedzieć, bo uzasadnienie do strony trzeciej.
Strona trzecia jest.
Strona trzecia jest. Punkt pierwszy. Tak. Wnosi do uchwały numer 2. Kropeczka trzecia. Zwiększenie planu wydatków bieżących, rozdziale i tak dalej na kwotę 10 tak złote z przeznaczeniem na stypendia.
Tak jest.
Natomiast w paragrafie drugim niżej. W kropeczce też trzeciej mamy tak, mniejsze niż
tak, bo jest to przesunięcie dotacji na
inny
stypendia. Znaczy to jest ten sam dział, ten sam rozdział, tylko ponieważ jest taki, że dotacje zatwierdza Rada, stąd Państwo muszą po prostu nam zatwierdzić i stąd też korekta tego załącznika dotycząca dotacji. No to jest tylko wewnętrzne przesunięcie. Ten też tam.
W takim razie nie przerobimy pełnej kwoty w konkursach, nie zostało jeszcze tam trochę i
poszło. Też na sport.
Też na sport, na przykład.
Bo wniosków jest coraz więcej i coraz więcej.
Na stowarzyszenie pana nie dbały, a idzie na.
Kto proszę?
Na pytanie.
Czy macie Państwo pytania do zmian budżetowych? Nie widzę.
Ja tylko patrzę, bo tak, te informacje dyskusyjne, skoro mówimy o stypendiach, to ja tak sobie jestem przekonana, że stypendium miesięczne do zawodnika piłki nożnej wynosi 3050 zł miesięcznie.
Tak, a gdzie to jest?
Miła informacja.
No czytam, burmistrz przyznał stypendia sportowe dla 12 zawodników, to jest strona 10. I to jest miesięcznie po 3050 zł miesięcznie.
A to na trzy?
Miesięcznie dla całej drużyny. Ale nie wiem, czy to dla każdego.
Wyjdzie. Nie, no 300, nie dla każdego, to jest na całą drużynę.
To na całość.
Okej, u całej drużyny.
Która strona?
U całej dziesiąta, nie dla najdłużej.
Tak.
Stypendia na okres 3 miesięcy po. Pisze po, bo ja to rozumiem, że dla zawodnika.
Nie, za nas nie zamyśla na pewno.
Nie, jeżeli pamiętacie Państwo, to kiedyś określaliśmy regulamin.
Ma kwota,
egzaminie stypendia dla tej klasy rozgrywek jest do 400 zł. I tutaj jest 12 zawodników i kwota 3000. Czyli jak to podzielimy, to wychodzi niecałe 300 zł. Może być.
No i tak jest, tak, tak.
Nie. To jest regulaminem, jest
to. Tutaj patrzę na cenę, to 700 zł dostał miesięcznie. Kosowe dla Wawrzyńca lasu.
No to jeżeli Wawrzyńca 1700.
Wyciskami już wstawki. No ale na okres 3 miesięcy po 700 zł.
Jeżeli chodzi o inne, jak pamiętacie tabelę, jeżeli chodzi o przyznawanie stypendium, to w zależności od wielkości osiągniętych rezultatów, czy one były na poziomie powiedzmy województwa, kraju, czy rywalizacji międzykrajowej, te kwoty były różne.
Są różne,
może to były mistrzostwa świata. Tutaj powiedzieć to, skoro nasz mieszkaniec, na przykład Krzysztof Brzudowski, o którym się mówiło głośno, nawet znalazłem jego powiedzmy fotografię z pozostałymi medalistami na Wirtualnej Polskiej. Inne portale też o tym pisały. I pisało to, że jest to mieszkaniec Strzelani. Został mistrzem świata, rekordzistą świata, więc wydaje mi się, że słuszne było zróżnicowanie tego stypendium od wyników na powiedzmy na poszczególnych strzelach.
Ale jest regulamin, też trzeba po prostu się zorientować właśnie przyjrzeć. Jeżeli, ponieważ tych wniosków jest coraz więcej i trzeba też jakąś analizę.
Osoby przydzielające stypendium doskonale się orientują i działają zgodnie z literą prawa.
Ja myślę, że tutaj możemy.
Ale to też jest zgodnie z regulaminem i...
Ja przepraszam, Danusiu, ja chciałem spytać, czy ktoś z Państwa, bo w punkcie jesteśmy opiniowaniu materiałów sesyjnych, czy ktoś z Państwa ma pytania odnośnie materiałów sesyjnych, ze względu na to, że pozostałe punkty nie są jak przedmiotem komisji. I to też jest sprawozdanie. Ja bym teraz nie poruszał tej kwestii. Czy ktoś chciałby zapytać?
Dlaczego pomijamy sprawę sportową? Tam jest to czasami bulwersujące, że dla tych sportowców to ciągle dokładamy, a jak mówimy o kulturze, to jest ciągle za mało.
To znaczy, ja bardzo przepraszam, ale kto tutaj wypowiada się w tym tonie? Myślę, że nie.
Ale ja nie mówię za siebie, tylko mówię ogólnie w tej chwili.
No dobrze.
Jak się mówi?
Nie, no przecież wypowiadaliśmy się bardzo pozytywnie o kulturze i o tym, że nie trzeba tam
zaraz. To nie na tej komisji, ale ja bym powiedziała, że za mało to jest na drogi i chodniki. Bo to jest 200 tysięcy.
Być może.
Także nie mówmy, że było 300 tysięcy dla sportowców,
jeszcze
500 na 600 na muzeum, plus jeszcze inne imprezy.
Ja już nie chcę mówić, bo bym jeszcze parę innych rzeczy powiedziała. To jest za dużo.
Ja bardzo przepraszam, przejdę do punktu czwartego, sprawy różne. Tutaj mam dopisek, wniosek o sfinansowanie wypłytania basenu. Jest to wniosek, który podpisał to chyba jest dzierżawca basenu, to dzierżawca. Państwo zapoznaliście się z treścią pisma do Rady Miasta, jeżeli chodzi o wypłacenie basenu. Rzecz polega na tym, żeby ta ilość wody,
materiał jest.
Była mniejsza przy...
No wszystko pięknie, pismo jest w bardzo ładnym duchu i bierze za serce i tono, ale...
Też się tym interesujemy. To nie jest takie proste, że sobie wypłacimy. To musi być projekt. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie za tydzień. Tam przychodzą dzieci, to nie...
No dobrze, ale to znaczy, jakie to by były koszty? Ja bym spytał, jeżeli mogę, spytałbym, nie wiem, albo panią skarbnik, albo Krystiana, bo jest też pracownikiem Moziru, czy znamy koszty, które byłyby związane z wypłaceniem tego basenu?
Najpierw trzeba było projekt.
Dobrze.
Pierwszy stan to jest projekt, który będzie na pewno kosztował. I czy tylko wypłycenie, jak już robimy projekt, czy już nie pomyśleć o filtrach. Nowy basen w Jastrzębiu kosztował 22 miliony. A zobaczmy,
skryty?
No.
Czy odkryty? Odkryty.
22 miliony złotych z Jastrzębiu. Wyobraźcie sobie, jak mamy takie wakacje. To jest w tym roku w Zgorzbie, można powiedzieć.
Znaczy, ja
przekazałem... Ja nie powiem, to
naprawdę
było fajne.
No, ale czytałam, no i... Ale...
My się orientujemy, ile to kosztował projekt.
Słuchajcie Państwa, jeżeli mógłbym zaproponować wniosek. Wniosek w treści o rozważenie możliwości wypłycenia basenu. Nie wiem, powiedzmy ogólny, może nawet nie do sezonu przyszłego, żebyśmy mieli odpowiedź na ten wniosek.
Może nie najpierw rozeznanie kosztu.
Ale no nie, to rozważenie
możliwości. Ale jak możliwości, jak nie wiemy o co
chodzi.
Też
no,
jest.
I jest to nasze i
dobrze, rozważenie kosztów wypłacenia.
Jest to nasza i finansowa.
Finansowa też ma problem. Też ma problem.
Jest.
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 On dzierżawi, a my mamy płacić, tak?
No bo jest nasze. No bo nasze.
Ale masz
nasze. Nasze. On dzierżawi.
Proszę, ale może z naszym obiekcie dzierżawionym może inwestować, nawet sobie odliczać koszty.
Ale trzeba mieć kasę.
Na pewno dowodu z tego basenu nie ma.
Jakby nie
opłaciłem, to by nie robił. No jak oni tam miał czas, no coś tam ma, ale na tyle, żeby wypłycić, to to naprawdę nie ma.
A po co wypłycać, jak można zbudować do wypłyci? Może to tam jest.
Pani interesu. Ja myślę, że
ja się nie znam na tym.
Zgadzamy się. Złożymy jako komisja wniosek i będziemy znać odpowiedź, bo nie mamy co rozważać, skoro nie znamy. Nawet Krystian nie zna, który jest blisko i...
Pierwszy projekt.
Proszę Państwa, czy treść taka, że Komisja Edukacji prosi o rozważenie, wnioskuje o rozważenie kosztów wypłacenia oceny. Tak? Dobra treść? O rozważenia? Nie, no kosztów to nie, o rozważenie wykonania, o rozważenie
wyliczenie kosztów.
Przedstawienie.
Wyliczenie kosztów. Ewentualnego wypłacenia basenu.
Wyliczenie kosztów wypłacenia basenu.
Do kogo to?
Basenu. Wniosek i proszę do burmistrza. Dobrze. Kto jest za przyjęciem tego wniosku? 4 za. Kto jest przeciw? 1. Innych członków komisji nie ma. Dobrze. Jeszcze proszę Państwa dwie rzeczy. Tutaj przewodnicząca to jest na wniosek. Odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu dotyczący przygotowania szczegółowego harmonogramu działań promocyjnych promujących organizacje pożytku publicznego. Wydział Polityki Społecznej i Edukacji przyjmuje informację, iż organizacje pożytku publicznego działające na terenie miasta mogą umieszczać informacje dotyczące swojej działalności na stronie miejskiego portalu internetowego. Promowanie może odbywać się przez Echo Czeladzi, jak również przez Czelacką TV, do których organizacje mają otwarty dostęp. Udział w imprezach organizowanych przez miasto jest również okazją do tego, aby zapromować działalność organizacji, stoiska z materiałami i wyrobami promocyjnymi. Ponadto należy pamiętać, że Urząd Miasta jest współorganizatorem większości imprez organizowanych przez te organizacje, zapewniając jednocześnie obsługę medialną, a przez to promocję organizacji. To jest odpowiedź na wniosek o promocję
tych stowarzyszeń
publicznych. Mam odpowiedź jeszcze. Ja nie pamiętam.
Nie, to był
organizacji publicznego.
Stowarzyszeń jest.
Które mają
zapisy
w PRS-ie.
Tak, na pewno mają grupy sportowe, MCKS Górnik Piaski i mają jeszcze parę stowarzyszeń, które zajmują się.
To było kiedyś przedmiotem komisji oświaty.
Tak,
i to Tak, i stąd było po dyskusji, był po prostu taki wniosek postawiony, żeby ich promować.
Miasto promuje tylko organizację pożytku publicznego, a im, przepraszam bardzo, swoje stowarzyszenie radości nie jest organizacją pożytku.
Nie, ale jeżeli ja zapraszam na przykład,
ale tego, to ten...
Ale taki chyba był temat komisji, czy coś.
To znaczy, że Państwo, tutaj sprawa dotyczyła, o ile sobie pamiętam, o ile sobie przypomnę, przypominam to, dotyczyło to bodajże tego 1%, które są przekazywane na organizację pożytku publicznego. Stąd był ten wniosek, żeby tę organizację mocniej zapromować, żeby mogły te środki jednoprocentowe wpływać na organizację. I tutaj mamy odpowiedź. Czy ta odpowiedź Państwa satysfakcjonuje, czy chcielibyście Państwo coś tutaj uzupełnić? Jako komisja. To teraz przeczytam
Państwu. No i proszę Państwa, ile mamy, jest to dobrze, może tu wydali do tej odpowiedzi, ile jest takich.
Ale to nie to było przed
nie, to myśmy to jest wasza.
Pani Teresa nie była po prostu w tym.
Nie,
na komisji.
Nie, 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 nie,
chodziło o 1%. Te organizacje, które nie są organizacjami pożytku publicznego, one nie mają możliwości uzyskania środków z 1%. Chodziło o promocję tych organizacji na stronie internetowej. Nie, to być może nie pisze, ale myśmy o tym rozmawiali. Jako komisja, czy sobie przypominacie?
Jakie stowarzyszenia, które Państwa zamierzają?
Ja przedstawię odpowiedź na dwa wnioski. Pierwszy wniosek Komisji Edukacji. Nie wiem, czy Państwo chyba nie mają, tak? Wszyscy dostali? No, czy mam Wam przeczytać odpowiedzi? Tak? Konieczne przeprowadzenie, najpierw wniosek nasz. Konieczne przeprowadzenie remontu wewnątrz przedszkola nr 5 ze szczególnym uwzględnieniem remontu i dostosowania do wymogów sanepidu kuchni oraz wyburzenia wybranych ścian działowych w celu poprawienia funkcjonowania przestrzeni pomieszczeń. Odpowiedź. Zakład budynków komunalnych w Czeladzi, który pełni funkcję inwestora zastępczego, przygotował prostory drogą budowlanych placówki zgodnie z propozycją dyrektora przedszkola nr 5. Wartość robót według kosztorysów oferowanych, ofertowych określa się kwotą 590 445 zł i parę groszy plus podatek VAT. I to jest odpowiedź na pierwszy moment.
Tym, że mają odpowiedziana, czy wyburzona, ja już pytałam Panią Górną.
Niektóre ściany, tak, nie wszystkie.
Czy jak był prowadzony, powiedzmy, ten kosztorys? Czy Pani Dyrektor sugerowała wtedy, jak myśmy byli pewne tak zwane objęcie placówek oświatowych, to Pani Dyrektor no, sugerowała nam, że te akurat ściany dla funkcjonowania byłoby lepiej wyburzyć. Czy wtedy, kiedy ZBK prowadził wstępny albo już główny kosztorys remontu przedszkola 5, czy to było uwzględniane?
Oczywiście, że nie było uwzględniane, bo specyfikacja jest oparta o projekt termomodernizacji. W związku z tym nie mogą być wprowadzane w trakcie dodatkowe rzeczy, bo wykonawca, który jest, musi się trzymać ściśle
zamówienia
publicznego, które jest. Natomiast pani dyrektor robiła pewne rzeczy z własnych środków remontowych, przygotowując salę na górze. I tam była wyburzona jedna ze ścian, położone panele, pomalowane sale. Także to, co była w stanie zrobić w zakresie swoich środków. Natomiast jest określone zamówienie publiczne i ono musi być w takiej formie realizowane. Jeżeli wychodzą w trakcie roboty konieczne, to wtedy jest ogłaszany drugi przetarg albo zapytanie o cenę. Natomiast wyburzenie tych ścian nie było pracami koniecznymi przy termomodernizacji. Jest to wniosek do jak gdyby dalszego remontu całego przedszkola. Także z tych pieniędzy, które teraz były przeznaczone na inwestycje, tego nie można sfinansować jako takiego. Zresztą no, są prawie w całości
już. Wymaga remontu w środku, tak?
Pani burmistrz,
to znaczy, tam jest.
Może podsumowując, część prac zostało wykonanych.
Tak, pomieszczenia, do których miała pani dyrektor wprowadzić grupę, tą pełną grupę 25-osobową, zostały wszystkie wykonane.
A jaki zakres prac?
Pomieszczenia, pani które są jak gdyby.
Powiedzmy, zrealizować, nie zostały zrealizowane.
Tam jest druga ściana do wyburzenia środkowa, to jest kwestia dostosowania kuchni do wymogów sanepidu, ale to proszę państwa. Myślę, że to chyba chodziło tylko o prace remontowe, a nie o jakieś tam odnawiające, natomiast nie o rzeczywisty koszt dostosowania kuchni, bo kuchnia dostosowana do wymogów sanepidu to jest lekko 1 000 000 zł, wszelkie windy i tak dalej. Nie, nie. W piątce?
W przedszkolu 5.
Ale to były, to są
oglądałam te kuchnie po remontach.
Ale od tego czasu pani radna zmieniły się przepisy sanitarne dotyczące, że tak powiem, wyglądu i wymogów w związku z wprowadzonym HACCAP-em i pewne rzeczy są po prostu do przerobienia, chociażby kwestia wind czy nabiegu, że tak powiem. Także to są prace takie, to jest na takiej samej zasadzie, jak zaczęliśmy robić kuchnię w przedszkolu 1. No.
Kiedy myśmy wstąpili do
2004.
Ale to
jeszcze...
Po kadencji 2002. Nie pamiętam, że wtedy było duże. Jak zaczynaliśmy do kadencji 2002, to było po remoncie. Wykonywaliśmy, że firma ma nawet głowa przyjścia. Okazało się, że robiliśmy ciągle uwagi do tego, bo nabylało się, że były pomalowane drzwi, były jakieś poprawki. I w tym czasie, ponieważ już nie było tam jeszcze z tego, w garażu lała się woda, nie był grzyb z dwóch pomieszczeń.
Nie, to nie
w tym czasie to było jakoś zrobione i kuchnia była zrobiona już z kadencji 2002-2006 do tych unijnych, no ja to sprawdzę, bo aż mnie to dziwi, że znaczy może być coś nie tam. Ale tak, żeby całkowicie było, żeby tam 3-4 lata, żeby na 4-5 lata tam takie dodatkowe,
to tak. Jeżeli państwo pozwolicie, wniosek drugi, udzielenie informacji na temat wykorzystania zremontowanych podczas remontu w szkole podstawowej nr 3 prac okiennych. Z informacji przedstawionej przez Zakład Budynków Komunalnych w Czeladzie, prace okienne w remontażu robót w szkole podstawowej nr 3 zostały zdeponowane w magazynie wykonawcy.
A kto był wykonawcą?
Jest jeszcze firma Rogusz.
No a kto dalej z tymi? No na razie zostały tam
nie, bo one są po prostu przegniłe i one się nie nadają do adaptacji na inne cele. Jeśli je zaczniemy przerabiać, proszę państwa, to zapłacimy więcej niż za nowy segment do ogrodzenia, bo to wszystko. To na zło. Krat okiennych nie umieszczamy z powrotem. Natomiast one są w takich wymiarach, że one się na trzęsku nie nadają. Poza tym jest to krata, trzeba całą tą obudowę do niej nową robić, żeby mogło być zaprzęsło, także...
Znaczy, bym tak powiedział, według mnie, no to trzeba też, że tak powiem, na bieżąco tą rzeczy kontrolować, bo tak mi się wydaje, że to wszystko tak nam ucieka przez palce. Wydajemy pieniądze, na przykład tak, jak na to przedszkole, nie? I ono będzie super zrobione na zewnątrz, jak ktoś popatrzy, no, klocek cudowny, nie? Się okazuje, że to jest cudowny klocek, który nie odpowiada standardowi i żeby tam było normalnie funkcjonujące przedszkole.
Ale to nie był remont w środku, tylko to była termomodernizacja, czyli wymiana okien.
Ale ja o tym pani skargi mówię. Ja wiem, że pani skargi tylko płaci i zaciąga, ale ja mówię tu nie do pani skargi, tylko mówię do kolegów radnych i do pani burmistrz, że pewne rzeczy muszą być dokładnie merytorycznie sprawdzone, zanim się zacznie robić.
bo być może trzeba było...
Panie Andrzeju, bardzo dokładnie przed remontem sprawdziłam. No, ale gdybym chciała to wszystko, że tak powiem, w pełni wyremontować zgodnie z oczekiwaniami Sanepidu, PFOS i tak dalej, potrzebowałam wtedy 10 milionów złotych, taki wyszedł kosztorys przedwykonawczy.
Nie, no niech pani przesadzi.
Nie żartuję.
No dobrze, ale to przedwykonawczy...
Dobudowano skrzydła na żłobek.
No, ale pani burmistrz, pani
no tak, no ale cały czas państwo mówicie też o oddziale.
Ale nie, pani mówi, nie.
No to powiedzmy,
ja mówię,
bez 6.
No to 6.
A kosztuje na półtora.
No, ale do czego zmierzam? To jest piękny klocek, ten tutaj przyniósł postawił ładny klocek, tylko że...
Bez tarasu, że nie ma tego charakteru.
Tylko że on jest, tylko że
tak, to jest
do niczego nie przydatny, bo jeżeli w tym klocku nie ma elementarnych warunków na funkcjonowanie placówki oświatowej, która ma być przeznaczona na przedszkole i ma funkcjonować dobrze kuchnia, tak jak pani burmistrz mówi, to być może, że zabrakło 100, 200, może 500 tysięcy, które należało pani przewodniczący jeszcze znaleźć i zrobić tak, żeby tam już nikt 10 lat nie szedł. Bo oczywiście to jest fakt, szanowni
państwo. I na przykład obciąć na sport, tak, i dać.
Ale ja nie wiem na co.
No, ale to jest
bezprawny powód. Ale tego, wydaliśmy 1,5 miliona złotych i nic z tego nie mamy.
No to też pan
odpowiada.
Ja nic z tego nie mam.
No nic nie mamy, poza
trzeba tym skończyć. Chciałem spytać, czy macie państwo pytania, jesteśmy w punkcie czwartym, sprawy różne.
Ale niech pan przewodniczący, niech pan słucha, bo pan jest przewodniczącym oświaty i sportu i pan nie słucha takich rzeczy, które są
istotne. Ja chciałem panu zwrócić uwagę, że jako komisja zauważyliśmy, że można by było wykorzystać kraty i sformułowaliśmy wniosek, otrzymaliśmy odpowiedź na ten wniosek.
Ale
panie Andrzej,
zaproponowanie ani w Bekrze. Dlaczego nie są zaproponowane?
Bo jeszcze nie został rozliczony cały remont, panie Andrzeju, niezakończony do 30 trwa. I wtedy ZBK będzie przejmował wszystko protokołami po wykonawcy.
Kto będzie tym pamiętał wtedy?
Proszę państwa, jeżeli... Czy ktoś ma pytanie w sprawach różnych?
Ja mam pytanie, bo proszę pani, to podano, jest okres wakacji. Myślę, że na takiej komisji jak Komisja Edukacji powinniśmy mieć krótką informację, jak przebiegały w tym roku tak zwane lato w mieście, rozliczenie, ile dzieci młodzieży wzięło udział, bo ja tego wyliczyłam.
Nie wiem, czy w programie nie mamy tego na
następnym
miesiącu.
Nie pamiętam programu. Ale było zawsze analiza.
Była zawsze analiza. Tylko nie pamiętam, czy teraz, czy...
Macie państwo też pewne informacje w informacji?
Ja sobie właśnie wyliczyłam, ale nie jestem pewna, pani burmistrz, czy to wyliczyłam sobie, że w ogóle w mieście udział 82 osoby wyjechały za granicę. 78 osób tu z zagranicy przyjechało do nas. Tam jeszcze 10 coś zginęło, ja tak muszę posłuchać. Wyliczyłam sobie, że ogólnie z wyjazdami za granicę i tych udział, co tam były dzieci w lato, to ta akcja tancerska, prawda, że razem tych wszystkich dzieci wzięło udział 310, ale wydaje mi się, że
nie, to jest pewno. W informacji międzysesyjnej macie i państwo informacje o tym, co organizował urząd, prawda? Jakie działania? Wydział Polityki Społecznej. Więc jest informacja o wyjazdach zagranicznych, jest informacja o wyjazdach krajowych organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej. Plus nieobozowa akcja letnia. Ja nie przeczytałam jeszcze całej informacji, bo w piątek byłam chora, dzisiaj dostałam przez komisję, nie miałam okazji, ale na pewno jeszcze nie wiem, czy tam MOS jest pisał na temat swojej akcji, biblioteka.
Takie mam.
Ale ja myślę, że to wydział przygotuje tak naprawdę. Jest w październiku?
Bardzo nisadłem w radę,
może to jest błąd nasz jako członków, ale nie umieściliśmy tego na wrześniu. Jeżeli chodzi o sprawozdanie z akcji lato. Nie umieściliśmy tego, są te cztery punkty, o których żeśmy teraz rozmawiali.
Czyli ja będę chciałam 310, mi się wydawało, że w zeszłym roku było ponad 400, tak jak
powiedziałam. Ale nie dzieci jest teraz.
Ale dzieci jest mniej.
300 osób jest mniej niż wczoraj i mieszka.
Poza tym, nie wiem, czy tam MOPS wypisał również te, które on wysyłał z kuratorium dzieci, bo był nad morzem i góra.
Park
Harcerski Kamionka.
Tak, Harcerski Kamionka. A tu w sprawozdaniu, że nadano nazwę parkowi nazwę Kamionka. Powinno być nadano nazwę Park Harcerski Kamionka. Bo tak było.
Ale to była uchwała przecież.
A, no ja wiem, ale tu w tej informacji jeszcze napisane.
Czy ktoś z Państwa jeszcze ma pytania?
Ja mam takie pytanie, bo ja przed komisją rozmawiałam z panem przewodniczącym Petarem. Chciałam zapytać, dlaczego jest dzień obecny, czy się usprawiedliwił, czy nie.
Tak, pan przewodniczący dzwonił, prosił mnie o prowadzenie, mówił, że dzisiaj nie może
bo umawialiśmy się, że w sprawach wolnych będzie można, gdzie można poruszyć kwestię 30 tut lekarzy. Miejskiego Szerackiego Klubu Sportowego, którzy mają problemy z funkcjonowaniem w NCKS-ie. Rodzice tych chłopców napisali do Rady Miejskiej pismo w sprawie zainterweniowania i pomocy w kwestii rozwiązania tego problemu. Jak widzę dzisiaj na żadną komisję, również na komisję tutaj kultury i sportu, nie zostało to pismo przekazane i w ogóle wydaje się, że nie ma sprawy. Co prawda, to pismo zostało skierowane chyba w trzecim tygodniu, może 4 sierpnia. Na ten temat odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta, spotkanie, które zainicjował pan przewodniczący Rady Miejskiej w Przelandzi, pan Sławomir Święt. Zaprosił kilku radnych na to spotkanie. Ja również się skreśliłam, tak jak i kolega radny Andrzej Siączek, ale rozumiem, że inni członkowie komisji nie są zorientowani w ogóle, że była taka sprawa, że jest jakiś konflikt w NCKS-ie, który dofinansowujemy z dotacji i że jakiekolwiek działania w tej kwestii zostały podejmowane. Na tym spotkaniu wszyscy obiecywali sportowcom, tym młodym sportowcom, że znajdą sposób na zgłoszenie ich do rozgrywek ligowych, znajdą sposób na to, żeby trener, ich trener Bogdan Wikuta, trener, którego cenią zarówno chłopcy z tej grupy trampkarzy, jak i rodzice, że sprawa będzie rozwiązana, że będą mogli trenować już gdziekolwiek, gdy zgłoszenie do ligi. Okazało się, że jest to zupełnie niemożliwe. Można powiedzieć, że bez władzy, bez władzy, ale nie macie Państwo żadnych dokumentów, dlatego pana radnego męża, który był na tym spotkaniu, zaproszony przez przewodniczącego, bardzo bym prosiła o wyjaśnienie tych kwestii, wyjaśnienie, czy takie pismo do komisji zostało skierowane przez pana przewodniczącego rady, bo pismo było skierowane do miejskiej rady, jak rozumiem. Tyle czasu minęło, że mogły się tym pismem zająć komisje. Żadna z komisji, ja nie dostałam jako materiału do żadnej komisji, jak widzę, to dla komisji kultury również tutaj nie ma miejsca. Rodzice wiem, że są bardzo zbulwersowani. Ostatnio osób MDK nawet nie wypuścił. Powiedział, że są umowy zakontraktowane, że chłopcy są zakontraktowani. Nie można ich przekazać w towarzyszeniu, bo to była o tym mowa, że jeżeli już na podstawie, z powodu konfliktu, jaki tam między prezesem czy wiceprezesem stowarzyszenia panem Krośkiem, czy całym zarządem MDK, a trenerem doszło do tych konfliktów, to nagle pojawił się pan Niedbała ze swoim nowo założonym stowarzyszeniem założonym już po 15 maja 2010, czyli po tym, jak już zostały rozstrzygnięte zostały konkursy na dotacje. To stowarzyszenie, jak też się dowiedziałam później zakładał pan, nie zdała rady z panem Przemysłem Szałańskim, ale zdała, że nie ma pieniędzy, nie ma dotacji. Chciało przejąć tych chłopców, w końcu, żeby do tych rozgrywek ich, żeby do tych rozgrywek ich zgłosić, ale była decyzja o tym, żeby to nie nie wiem, tam zdobył kiedyś forum przeradzian. Też osoba nie jest taka wyznana, bo jakiś trochę działacz lokalny. Ale okazało się, że ani chłopców, ani pieniędzy, więc też jakieś dziwne, bardzo dziwne sprawy. To tyle, może składnie nie składnie, ale
proszę pana przewodniczącego. Może ja bym zaproponował, żeby na sesję przygotować pisma wysyłane przez rodziców, przez klub wyjaśniające i myślę, że w odpowiednim trybie na sesji będzie okazja przedstawić, jakie są decyzje jednego klubu drugiego. Myślę, że tutaj
do przeczytania w sprawach bieżących. Jeszcze ja mam jedno pytanie. Przeczytałam też, że ruszył w naszym mieście Uniwersytet Najmłodszych. Wiem, że inicjatorami podobno był pan ten, ale pan musiał. Tylko chciałabym wiedzieć, kto będzie finansował to, bo to już była... Proszę? A oni to znaczy kto, bo oni proponowali, zapraszali do wolontariatu. Dlatego problem, czy gremia statutowa.
Dziękuję Państwu, zamykam posiedzenie.